Wiesz co, zazwyczaj, kiedy myślimy o starożytnych proroctwach, czy ogólnie o wielkich kryzysach w tekstach biblijnych, to podświadomie oczekujemy od tych historii takiej, no powiedzmy, inżynieryjnej precyzji.
Jasne. Szukamy prostych odpowiedzi.
Dokładnie. To jest trochę jak z takim klasycznym prześwietleniem rentgenowskim, prawda? Łamiesz rękę, idziesz do lekarza, no i patrzysz na zdjęcie i od razu widzisz tę poszarpaną białą linię na tle kości.
Tak, diagnoza jest wtedy oczywista. Zero wątpliwości.
Właśnie. Lekarz dosłownie pokazuje palcem i mówi, że o, tutaj jest problem, nakładamy gips i sprawa załatwiona. I w sumie oczekujemy od historii podobnie krystalicznych rozwiązań.
To prawda, bo szukamy sytuacji zero-jedynkowych. One są po prostu bezpieczne. Oczekujemy, że zło będzie ewidentnie złe, a dobro krystalicznie czyste i logiczne. Wtedy podjęcie właściwej decyzji wydaje się po prostu, no, zwykłą kwestią zdrowego rozsądku. Ale dzisiaj będzie inaczej.
Zdecydowanie inaczej. Zamiast tego, wchodząc w dzisiejszą analizę, a opieramy się tutaj na niezwykle przenikliwych wykładach doktora Johna Oswalta na temat Księgi Izajasza, zderzamy się z krajobrazem, który jest, krótko mówiąc, niesamowicie mętny.
Oj tak, bardzo mętny.
Nasz moralny aparat rentgenowski zaczyna kompletnie wariować. Przenosimy się do roku 735 przed naszą erą, prosto w sam środek gigantycznego geopolitycznego koszmaru.
I warto od razu zaznaczyć, jaki jest nasz cel na dzisiaj. Naszą misją nie jest tutaj rozkładanie na czynniki pierwsze jakichś suchych teologicznych definicji. Zamiast tego potraktujemy siódmy i ósmy rozdział tej księgi jako absolutnie genialne studium ludzkiej psychologii.
Się w 100%. Będziemy przyglądać się lękowi, takiej narastającej paranoi i temu, co chyba najważniejsze, w jaki sposób strach zmusza ludzi do podejmowania dosłownie najgorszych możliwych decyzji.
To wyjątkowo trafne ujęcie. Ponieważ teksty, o których mowa, to nie są, wiesz, jakieś zakurzone zwoje bez przełożenia na naszą rzeczywistość. Ten fragment to pełnokrwisty dramat.
Mamy króla pod ścianą.
Właśnie. Mamy tu króla, który w obliczu całkowicie realnego, fizycznego zagrożenia zaczyna tracić zmysły. Zachowuje się zupełnie absurdalnie.
No i do tego pojawiają się tam dzieci, dzieci o imionach, które dla ówczesnych mieszkańców brzmią jak surowe wyroki śmierci.
Tak, ale przede wszystkim jest to analiza tego, jak taka paniczna, ślepa ucieczka przed ryzykiem ostatecznie sprowadza na nas tę najgorszą katastrofę. Tę samą, której za wszelką cenę staraliśmy się uniknąć.
No dobrze, to cofnijmy się do tego 735 roku przed naszą erą. Żeby w ogóle zrozumieć psychologię króla Achaza, musimy najpierw pojąć te polityczne szachy tamtego okresu.
Bez tego ani rusz.
Na arenie międzynarodowej króluje Asyria. I to nie jest po prostu kolejne państwo, to jest bezwzględne, brutalne supermocarstwo tamtych czasów. Prawdziwi mistrzowie stosowania terroru jako narzędzia dyplomacji.
Dokładnie, maszyna terroru.
Ich wojska właśnie prą w stronę Egiptu i po drodze równają z ziemią dosłownie wszystko, co stoi im na drodze. I co się dzieje? Dwa mniejsze państwa, Izrael oraz Syria, wpadają w potężną panikę. Tworzą doraźną koalicję, żeby jakoś zatrzymać ten asyryjski walec.
I tu na scenę wkracza nasz główny bohater, czyli właśnie król Judy, Achaz.
Właśnie. Koalicja domaga się od niego, żeby do nich dołączył. I grożą mu, że jeśli tego nie zrobi, to dokonają zamachu stanu, zrzucą go z tronu i osadzą na nim kogoś, kogo mogą kontrolować.
I to jest bardzo ważny detal. Chcą osadzić człowieka imieniem Tabeel.
Zawsze mnie to imię fascynowało. Co ono w ogóle oznacza w tym kontekście?
Z punktu widzenia tekstu to jest bardzo złośliwy szczegół. Imię Tabeel można przetłumaczyć jako dobrość Boga.
O, czyli brzmi całkiem nieźle.
Brzmi nieźle, ale ten kandydat do tronu najprawdopodobniej w ogóle nie pochodził z linii Dawidowej. Zatem narzucenie go jako władcy nie tylko łamałoby lokalną suwerenność, przede wszystkim byłoby całkowitym pogwałceniem obietnic sukcesji, na których opierała się tożsamość całego tego państwa.
Czyli Achaz jest pod potężną presją. Z jednej strony mocarstwo, z drugiej sąsiedzi, którzy chcą go usunąć. I wiesz, jego naturalnym odruchem powinno być szukanie pomocy u sojuszników, prężenie mózgów albo, no, ucieczka.
A co robi?
A robi coś, co całkowicie wymyka się logice. Opróżnia skarbiec królewski i skarbiec świątynny. Zbiera po prostu niewyobrażalną fortunę, a następnie...
Potajemnie płaci Asyrii?
Tak, opłaca to samo supermocarstwo, które stanowi największe egzystencjalne zagrożenie.
Dokładnie.
Płaci im po to, żeby zaatakowali jego sąsiadów, czyli Izrael i Syrię. Wykładowca dr Oswald w swoim materiale tak fajnie żartuje w tym momencie, że chciałby kiedyś móc obejrzeć w niebie taką powtórkę wideo z tego konkretnego momentu w historii.
No i tak, wyobraź sobie twarz króla Asyrii.
Chodzi posłaniec z gigantyczną skrzynią złota i de facto płaci mu za militarny atak, który ten asyryjski władca i tak miał w swoich planach na najbliższe miesiące. Czysty zysk.
To, co jest tutaj fascynujące, to w ogóle sam mechanizm strachu. Asyria była złym doskonale znanym i wręcz skrupulatnie udokumentowanym.
Mhm.
Jednak to, co spotyka Achaza ze strony tych dwóch sąsiadów Izraela i Syrii, to jest zagrożenie zupełnie innej wagi. Prorok w imieniu Boga określa królów Izraela i Syrii niesamowicie trafnym epitetem.
Tak, przypomnij to określenie.
Nazywa ich tłącymi się pniakami. Ten obraz jest strasznie sugestywny. Zauważ, kiedy wyjmujemy z wygasającego ogniska taki kawałek niedopalonego drzewna, unosi się z niego ogromna ilość gryzącego, duszącego dymu, prawda?
Tak, dym leci w oczy, wyciska łzy, nic nie widać.
Dokładnie. Ten dym zasłania cały horyzont, sprawia wrażenie ogromnego pożaru. Ale prawda jest taka, że pożaru tam już nie ma. Z punktu widzenia wielkiej historii ci władcy byli już praktycznie skończeni.
Ale strach, który opanował Achaza, działa jak soczewka, zniekształca wszystko. Król widzi ten dym i myśli, że to jest koniec świata, chociaż to są tylko resztki dogasającego drewna.
Właśnie o to chodzi. Strach odbiera mu zdolność widzenia proporcji.
I to z powodu tych resztek drewna decyduje się wynająć asyryjski walec. W wykładzie pada taka błyskotliwa analogia. Doktor Oswald mówi, że to przypomina sytuację, w której trzy myszy się kłócą, a jedna z nich, żeby ostatecznie wygrać, postanawia wynająć kota do załatwienia sprawy.
Rewelacyjne porównanie.
Prawda. Patrząc na to z boku, przecieramy oczy ze zdumienia. I tu rodzi się moje pytanie. Dlaczego ludzki liderzy tak często z premedytacją wybierają przewidywalną katastrofę, zamiast zaryzykować i zaufać czemuś nieznanemu?
Achaz wybiera kota, bo wynajęcie asyryjskiej armii stanowi dla niego konkretną transakcję.
Czyli to kwestia poczucia biznesu?
Bardziej kontroli. Król zapłacił, więc w swojej głowie stał się klientem. Zyskuje coś, co jest absolutnie najcenniejszą walutą dla człowieka ogarniętego paniką. Zyskuje iluzją kontroli nad chaosem.
Rozumiem. Zaufanie słowom proroka wymagałoby odłożenia tego na bok.
Tak. Zaufanie do obietnicy, za którą nie stoi ani jeden żołnierz, wymagałoby kapitulacji z tej iluzji sterowania. W obliczu terroru ludzie często wolą dokonać złego, wręcz destrukcyjnego wyboru, który jest ich własnym wyborem, niż pozwolić się uratować w sposób, na który nie mają wpływu.
Zatem Achaz jest przekonany, że załatwił sprawę w tajemnicy. Uważa to za majstersztyk dyplomacji. Nie wie jednak, że jego idealne przestępstwo zostanie zaraz bardzo brutalnie obnażone.
I tutaj przechodzimy do kapitalnej sceny konfrontacji.
Skoro wiemy już, jaki błąd popełnił potajemnie, przyjrzyjmy się temu momentowi, gdy prorok Izajasz zachodzi drogę królowi. I robi to w bardzo specyficznym miejscu, przy końcu kanału Górnej Sadzawki, obok akweduktu.
To miejsce to nie jest przypadek.
Właśnie. To nie jest po prostu jakaś lokalizacja rzucona w tekście. To przypomina doskonały kadr w filmie. Dlaczego? Bo równo 34 lata później, co widać w 36 rozdziale tej samej księgi, dokładnie w tym samym miejscu, przy tym samym akwedukcie, pojawi się poseł asyryjski.
Tak, ale tym razem nie jako wynajęty sprzymierzeniec.
Zgadza się. Przybędzie tam, by zażądać całkowitej kapitulacji Jerozolimy. Historia zapętla się z niesamowitą precyzją. Achaz oblewa test zaufania w miejscu, gdzie dekady później jego własny syn Ezechiasz będzie musiał zdać ten sam test i zmierzyć się z potworem, którego ojciec zaprosił.
I tu Izajasz, spotykając Achaza, składa mu niezwykłą propozycję. W imieniu Boga oferuje znak głęboki jak Szeol lub wysoki jak niebo. Oferuje mu tak naprawdę bezgraniczny dowód na to, że królestwo zostanie ocalone.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Reakcja króla na tę ofertę jest fascynująca. Achaz wzdycha i mówi, tak wielkodusznie, nie, nie będę wystawiał pana na próbę. Wiesz co, na pierwszy rzut oka on brzmi tutaj niezwykle cnotliwie i pobożnie.
Zdecydowanie, robi świetne wrażenie. Ale to jest tylko maska.
I po prostu nie chce poznać prawdy, która zmusiłaby ją do zmiany tych tajnych planów.
Zgadzam się. W zupełności to jest świetny przykład fałszywej pobożności, która służy wyłącznie unikaniu ryzyka. Achaz zdążył już przelać te miliony do Asyrii. Nie chciał żadnego znaku, bo gdyby Bóg go uratował, okazałoby się, że wyrzucił w błoto mnóstwo pieniędzy i stracił potężny kapitał polityczny.
Czyli przyznanie się do błędu bolałoby bardziej niż samo zagrożenie?
Tak. Zresztą wykładowca dr Oswald dodaje tu bardzo trafną perspektywę dotyczącą dzisiejszych czasów i naszego życia bez ryzyka. Mówi o współczesnych ludziach na zamożnym Zachodzie. Modlimy się słowami chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ale robimy to mając pełne lodówki i konta oszczędnościowe.
Czyli modlimy się o coś, co i tak już sobie zabezpieczyliśmy.
Otóż to. Przez ten nadmiar własnych zabezpieczeń zatracamy zdolność do prawdziwego zaufania opatrzności z dnia na dzień. Bo podobnie jak ten król, wszystko już dawno mamy poukładane po swojemu.
I kiedy dorosły król zasłania się taką tanią, fałszywą pobożnością, prorok przeciwstawia mu coś niezwykle autentycznego. Coś bezbronnego. Na to oficjalne, napięte spotkanie przyprowadza dziecko.
Swój własny znak.
Tak. Izajasz przyprowadza swojego syna, Szer-Jaszuba. I tu zaczyna się problem PR-owy, bo imię tego chłopca oznacza tylko resztka powróci. To jest żywa lekcja poglądowa.
I jasne. To jest, powiedzmy, dobra wiadomość dla tej tak zwanej resztki, ale dla większości narodu to brzmi jak absolutnie koszmarny wyrok. Z punktu widzenia budowania morale państwa w kryzysie – katastrofa. I w tym miejscu w wykładzie dr Oswald porusza bardzo ciekawą kwestię teologiczną. Odrzuca współczesną teorię zwaną teizmem otwartym.
Tak, to ta koncepcja, która twierdzi, że Bóg celowo nie zna przyszłości, aby dać ludziom pełną wolną wolę.
Zgadza się. Wykładowca podkreśla, że Biblia utrzymuje tu pewne napięcie. Bóg w pełni zna przyszłość, ale to kompletnie nie przekreśla ludzkiej wolności. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Słucham. Co masz na myśli? Zastanawiałam się nad tym, skoro prorok chodzi na dwór królewski z dzieckiem, którego imię już od dawna wróży destrukcję narodu i ocalenie tylko resztki, to czy decyzja Achaza, o której rozmawialiśmy, w ogóle miała tu jakiekolwiek znaczenie? Czy ta cała gra nie była po prostu z góry ustawiona?
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, odpowiedź staje się jasna. Doktor Oswald tłumaczy tu warunkową naturę przymierzy biblijnych, chociażby tych z 7 rozdziału 2 Księgi Samuela. Obietnica dana rodowi Dawida jest stała, linia przetrwa, co w teologii chrześcijańskiej ostatecznie spełnia się poprzez pochodzenie Jezusa. Ale ta wielka obietnica przetrwania dynastii absolutnie nie zwalnia poszczególnych pokoleń z odpowiedzialności za ich własne czyny.
Czyli to, że plan makro jest bezpieczny, nie ratuje nas w mikroskali.
Właśnie. Złamanie zaufania przez Achaza tu i teraz pociąga za sobą potężne, tragiczne konsekwencje historyczne dla niego i jego ludzi, mimo że ostateczny, globalny plan Boga pozostaje nienaruszony.
Skoro powrót do ufności wydaje się dla tego króla zbyt trudny, to dochodzimy do chyba najsłynniejszego znaku w całej Księdze Izajasza. Znaku, który kryje w sobie mnóstwo fascynujących językowych niuansów.
Zgadza się. Mówimy o obietnicy Immanuela.
Oto panna pocznie i porodzi syna. Wykładowca niesamowicie dokładnie tłumaczy tu dobór słów. Izajasz celowo użył hebrajskiego słowa Alma.
Tak.
Alma to po prostu młoda kobieta w wieku odpowiednim do małżeństwa, co zazwyczaj zakładało dziewictwo. Ale ważne jest to, czego prorok nie użył. Nie użył medycznego terminu betula, które ściśle oznaczało dziewicę, ani słowa naarach, czyli po prostu jakiejkolwiek młodej kobiety.
To jest kluczowe dla zrozumienia podwójnego znaczenia tego proroctwa.
Dlaczego?
Ponieważ miało ono znaczenie bezpośrednie i przyszłe. Bezpośrednie było skierowane do Achaza. Jeśli pocznie się dziecko tamtego konkretnego dnia, w 735 roku przed naszą erą, to zanim to dziecko osiągnie wiek odróżniania dobra od zła,
Czyli gdzieś wiek bar mitzwy, około 12-13 lat?
Dokładnie. Zanim chłopiec wejdzie w ten wiek odpowiedzialności, dwaj wrodzy królowie, których Achaz tak panicznie się boi, po prostu znikną z areny dziejów.
I tak się faktycznie stało, prawda?
Tak. W ujęciu historycznym Damaszek upadł w 732 roku, a Samaria 10 lat później, w 722, czyli ten zegar proroczy się sprawdził.
Ale jest też drugie dno. Setki lat później, przy tworzeniu greckiej Septuaginty, tłumacz decyduje się użyć greckiego słowa parthenos, oznaczającego stricte dziewicę. To zwiastowało to ostateczne, wielkie spełnienie w Nowym Testamencie.
Oczywiście. Ale wracając jeszcze na chwilę do Izajasza, zaraz po tej wielkiej obietnicy pojawia się niezwykle obrazowa i brutalna metafora.
Brzytwa.
Tak, metafora Asyrii jako wynajętej zza rzeki brzytwy.
To jest przerażający opis. Prorok mówi, że ta wynajęta przez Achaza brzytwa ogoli ziemię do czysta. Chodzi o całkowite wyludnienie. Ziemia będzie tak zrujnowana, że ci nieliczni, którzy przetrwają, będą jedli tylko zsiadłe mleko i dziki miód. No bo po prostu zabraknie rąk do jakiejkolwiek pracy na roli.
I tu wkradł się też pewien komiczny, choć upiorny błąd w historii tłumaczeń.
O tak, ta anegdota o pijanej brzytwie. Pamiętasz to?
Pewnie. W krytyce tekstu wspomina się greckiego tłumacza, który pomylił dwa bardzo podobne hebrajskie słowa. Pomylił słowo szachar, czyli wynająć, ze słowem sachar, które oznacza być pijanym.
Z przerażającej, gigantycznej, pijanej, brzytwy, golącej kraj. Z jednej strony to brzmi zabawnie, ale z drugiej potęguje grozę. Ale wiesz co, ta pijana brzytwa to jest świetny punkt wyjścia do dyskusji o naturze samej obecności Immanuela, czyli z hebrajskiego Boga z nami.
Mhm.
Zastanawia mnie, jak to w ogóle jest możliwe, że bliskość absolutnej potęgi może być wyzwalająca, stanowić najwyższe schronienie, ale w tym samym czasie może być po prostu najgorszym z możliwych scenariuszy.
To jest paradoks obecności Boga. Wykładowca doskonale wyjaśnia tę koncepcję. Bóg funkcjonuje tutaj jako schronienie, ale zarazem jako pułapka i sidło. Immanuel, Bóg z nami, to w zasadzie klasyczny miecz obosieczny.
W jakim sensie?
Dla tych, którzy mu ufają, ta obecność jest ostatecznym zbawieniem i ukojeniem. Ale spójrzmy na Achaza.
No tak, on ufał swoim machinacjom.
Właśnie. Dla niego obecność potężnego Boga, którego on jako król ostentacyjnie ignoruje na rzecz tych ludzkich, cynicznych manewrów politycznych, to jest zapowiedź bycia ogolonym przez tę brzytwę, którą sam zresztą opłacił. Bóg jest z nimi, kiedy ta brzytwa dokonuje dzieła zniszczenia.
Czyli odrzucenie prawdziwego schronienia zawsze prędzej czy później prowadzi do szukania bezpieczeństwa w niewłaściwych miejscach, co w ogóle niesamowicie perfekcyjnie rymuje się z dzisiejszymi bolączkami społecznymi. Przejdźmy teraz gładko do rozdziału 8 i do narodzin kolejnego syna Izajasza.
Maher Shalal Hash Hash.
Tak. Niesamowite imię. Oznacza szybki łup, rychła zdobycz. Ludzie na widok tego, co się dzieje w geopolityce, poddają się całkowitej panice i wpadają w skrajną paranoję. I wtedy Izajasz wypowiada takie arcyciekawe zdanie. Nie nazywajcie spiskiem tego, co ci ludzie nazywają spiskiem.
To jest genialny wgląd w ludzką naturę. Ludzie tak bardzo pragną poczucia kontroli, że w obliczu kryzysu wolą wierzyć w wymyślne, zakulisowe działania potężnych sił, niż zaakceptować chaos.
Wykładowca podaje tutaj jako współczesny przykład teorie spiskowe dotyczące zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. I oczywiście, zgodnie z zasadami naszej analizy, warto tu wyraźnie podkreślić, my tego w żaden sposób nie oceniamy politycznie, relacjonujemy to całkowicie bezstronnie, jako interpretację i pogląd autora źródła.
Jasne. Z perspektywy autora wykładu tezy o ukrytych konspiracjach, niezależnie czy lewicowych, czy jakichkolwiek innych, pokazują ten sam mechanizm, co w starożytnej Judzie. Ludzie szukają alternatywnych wyjaśnień, bo prawda o braku kontroli jest zbyt bolesna.
Ale społeczeństwo robi odwrotnie. Odwraca się do wróżbitów, do nekromantów, wpadając, jak to ujął autor, w głęboki gniew, mrok i taką, wiesz, postmodernistyczną pustkę.
Odpowiedzią na tę pustkę, o której mowa w materiale, jest prosta postawa: bądź wierny. Podobnie jak Jeremias, któremu został jeden jedyny uczeń, Baruch, czy też wspomniany w wykładzie misjonarze pracujący na Węgrzech na całkowicie jałowej, duchowo kamienistej glebie. Oni zostawiali ostateczny wynik w rękach Boga, zamiast szaleć o statystyki.
Wiesz, więc co to wszystko właściwie oznacza dla nas? Kiedy czytam o starożytnej Judzie, która pogrąża się w obawach o spiski polityczne i desperacko szuka rad u wywoływaczy duchów, to brzmi to dla mnie do złudzenia jak dzisiejsze społeczeństwo. To jest wypis wymaluj współczesny doomscrolling. To obsesyjne śledzenie negatywnych wiadomości, wpadanie w te wszystkie królicze nory internetowych forów.
To rodzi w sumie bardzo ważne, fundamentalne pytanie. Co dzisiaj oznacza to wezwanie proroka, by uczynić Pana zastępów świętym?
No właśnie.
Według autora wykładu oznacza to nadanie właściwej wagi temu, co jest po prostu najważniejsze. To przeniesienie punktu ciężkości z lęku przed chaosem świata na posłuszeństwo i relacje.
On podaje tam taki dość osobisty przykład, prawda?
Tak. Doktor Oswald opowiada o lęku ze swojej młodości. Nie bał się fizycznej kary od rodziców, ale bał się przeraźliwie, że ich zawiedzie. Bał się sprawić zawód komuś, komu na nim po prostu szczerze zależało. I to o to chodzi w tym biblijnym respekcie. Zamiast traktować absolutnego władcę wybiórczo i trząść się ze strachu przed bieżącymi wydarzeniami historycznymi, na które, umówmy się, i tak nie mamy żadnego wpływu, lepiej skupić się na tym, co słuszne.
Zbliżając się do końca naszej analizy, spróbujmy to jakoś spiąć jedną klamrą. Główna lekcja wydaje się bardzo brutalna, ale prawdziwa. Zawsze, kiedy oddajemy nasze pełne zaufanie w ręce czegoś zastępczego, czy to są nasze osiągnięcia, czy sojusze polityczne, czy jak w tym przypadku wynajęci Asyryjczycy, i zamiast oprzeć się na trwałym fundamencie, szukamy skrótów, to prędzej czy później obróci się to przeciwko nam.
Bez wyjątków. Zło, które próbujemy ignorować, albo, co gorsza, zło, które próbujemy potajemnie wynająć do własnych celów, zawsze w końcu przekracza wyznaczone mu granice. Wcześniej czy później to zło staje pod naszymi własnymi murami. Dokładnie tak, jak te wojska Asyrii, które 34 lata po tym całym dyplomatycznym cyrku stanęły w tym samym miejscu przy akwedukcie z żądaniem kapitulacji.
Zatem ucieczka przed problemem nie jest żadnym rozwiązaniem, a iluzja kontroli to najdroższa pułapka.
I na koniec można zostawić nas wszystkich z jedną chyba najbardziej prowokującą myślą do przemyślenia na chłodno. Wyobraźmy to sobie. Co tak naprawdę się dzieje, gdy największe, głęboko zakorzenione lęki zaczynają dyktować fundamentalne wybory ludzkie?
Mhm. I jakie takie symboliczne koty są potajemnie wynajmowane w naszym świecie do rozwiązywania problemów z zwykłymi myszami? Zupełnie bezrefleksyjnie wobec jednego prostego faktu. Co taki kot ostatecznie zrobi, kiedy w końcu skończą mu się myszy? Z tą właśnie myślą pozostawiamy dzisiaj wszystkich po naszym zanurzeniu w ten starożytny tekst.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.